Wysypisko. Audycja dobrze posegregowana.
Osiemnasty dzień marca, Wielki Czwartek i czas na naszą audycję.
Dziś w klimacie przedświątecznym, bo to już za chwilę Wielkanoc. Jak sprawić, aby te święta były ekologiczne?
Czy można szybko i bezpiecznie posprzątać mieszkanie bez chemii? Jak zdrowo ozdobić pisanki, aby jajka można było zjeść? A tak w ogóle o co chodzi z tymi trójkami i jedynkami? Nie mamy oczywiście na myśli ocen.
Będą goście, eksperci, no i ostrzeżenie. Kleszcze atakują w tym roku ze zdwojoną siłą.
Nasza audycja powstaje dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Katarzyna Głuchiuszkiewicz,
Iwona Kwaśny i Rafał Drabek. Zapraszamy. Czy wiecie, że pszczoły chorują równie często jak inne zwierzęta?
W sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy Was o znalezieniu ognisk zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze Śląska Cieszyńskiego i wprowadzeniu w związku z tym strefy zapowietrzonej chorobą.
Jak się okazuje, w tym roku po raz kolejny pojawił się problem, w związku z czym ponownie wytyczono strefę, w której zakazane jest m.in. przemieszczanie rodzin pszczelich czy pszczół matek bez odpowiedniego zezwolenia. Na wyznaczonym obszarze ustawione zostały specjalne tablice ostrzegawcze, a pasieki są sprawdzane przez lekarzy, mówi powiatowy lekarz weterynarii w Cieszynie Bogusław Kubica.
To jest choroba groźna dla pszczół, dla pszczelarzy w sensie strat ekonomicznych. Ta choroba nie dotyczy ludzi. Stwierdziliśmy 2 ogniska, zlikwidowaliśmy 8 uli. W 4 ulach rodziny zostały przesiedlone.
W pasiece prezesa koła pszczelarzy w Ustroniu Karola Nogawczyka po specjalistycznych badaniach tej choroby nie wykryto.
Staram się dbać jak najlepiej o nie. Na razie nie zauważyłem tutaj żadnych symptomów choroby. Pierwsze ogniska zgnilca w zeszłym roku wykryto w Brennej. Tam były 2 ogniska zgnilca i od tego się zaczęło.
Obszar występowania choroby obejmuje powiat Jastrzębie-Zdrój, gminy Haszlach, Strumień, Zebrzydowice i miasto Cieszyn.
Będziemy trzymały rękę na pulsie.
A wy musicie mieć oczy dookoła głowy. Idąc do lasu czy do parku, patrzcie na kleszcze, oglądajcie wasze psy, no i siebie oczywiście.
Rozpoczyna się bowiem sezon ekspansji kleszczy z lasów i łąk do miast. Z badań naukowców ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, że ponad 80% kleszczy, które przynoszą im mieszkańcy regionu, jest nosicielami krętków boreliozy. Kleszcze atakują już nie tylko w lasach, ale w miejskich parkach i na placach zabaw, a powodem jest ocieplanie się klimatu i łagodna zima.
Tak, tak, zmiany klimatu mają wpływ na wszystko. Agnieszka Ogrodowska z Polskiego Centrum Boreliozy podkreśla, że boreliozą możemy się zarazić nie tylko przez jad kleszcza.
Boreliozą można zarazić się nie tylko przez ukąszenie kleszcza. Można zarazić się nią również poprzez kontakt seksualny, dlatego że borelioza to jest też przenoszona drogą płciową. Tak? Może również nastąpić zakażenie przez łożysko, czyli matka może zarazić swoje dziecko. Oczywiście w jednym i w drugim przypadku nie mamy 100% możliwości zakażenia, ale takie przypadki mamy. Jeżeli chodzi o boreliozę, to tak naprawdę mamy problem nie tylko ze samą boreliozą, ale też z chorobami koinfekcyjnymi, czyli z chlamydią, pneumonią, trachomatii, z mykoplazmą, yersinią i całym szeregiem innych chorób. I one jakby wszystkie składają się na tą infekcję. Jeżeli chodzi o terapię boreliozy, no my jesteśmy ośrodkiem, który zajmuje się terapiami zarówno roślinnymi, jak i farmakologicznymi. Terapie roślinne są bardzo fajne, efektywne i no nie są tak obciążające mocno organizmu, jak na przykład leczenie ilacowskie. Tak?
Co się stanie, jeżeli człowiek zaniedba swoją chorobę i jeżeli na czas nie zorientuje się, że coś jest z nim nie tak?
W przypadku boreliozy niestety bardzo ważna jest nie tylko profilaktyka, ale przede wszystkim też badania. Państwo tutaj na Śląsku macie bardzo fajny ośrodek w Dąbrowie Górniczej doktora Wielkoszyńskiego, który ma rewelacyjne testy MRI i ELISpota. Ja bardzo mocno ten ośrodek polecam, dlatego że naprawdę robi świetne badania. Można również zastosować diagnostykę naturoterapeutyczną, tylko musi być ona wykonana przez naprawdę dobrego naturopatę, żeby ona była taka fachowa. Jeżeli człowiek się nie zorientuje, że ma boreliozę, a trzeba pamiętać, że rumień nie występuje u wszystkich, więc nie jest to jedyny taki objaw boreliozy, no to niestety skutki tego mogą być dosyć przykre, dlatego że nie tylko rozwinie się sama borelioza, która może zaatakować układ kostno-stawowy, ale też układ nerwowy, ale rozwiną się także koinfekcje i będziemy mieli cały zespół chorób u tego jednego człowieka. Tak? Może dojść nie tylko do wyniszczenia układu stawowego, kostnego, ale też do powstania na przykład zmian deminizacyjnych, zakodowanych w mózgu. Tak, to, co bym chciała tutaj podkreślić, to to, że istnieje właśnie mylne przekonanie o tym, że tylko osoby, które mają rumień, chorują na boreliozę. Tak nie jest. Ja polecam zawsze swoim klientom, żeby po ukąszeniu kleszcza zgłaszali się do lekarza, żeby lekarz im tego kleszcza wyjął, podał antybiotyk i żeby w tym czasie ten kleszcz został przebadany na to, czy on w ogóle jest chory, czy on nie jest chory.
No właśnie, bo to jest to, o czym nasi słuchacze nie wiedzą. Wszystkim się wydaje, że każdy kleszcz jest nosicielem boreliozy, a tak nie jest.
Nie, nie, absolutnie tak nie jest. Ja wiem, że u Państwa na Śląsku były przeprowadzone badania przez jednego z profesorów Uniwersytetu Medycznego, który przebadał bodajże około 17 tysięcy kleszczy i tam, że nie wiem, czy teraz nie pomylę, ale mniej więcej połowa była obciążona, więc tutaj trzeba by było do tych badań sięgnąć, zobaczyć, jak to było faktycznie i sprawdzić, ale to też nie jest tak, że każdy kleszcz jest chory. Także nie wolno popadać w taką paranoję, że kleszcz i równa się od razu borelioza, bo to tak nie działa.
No tak, bo w ten sposób nie wychodzilibyśmy do lasu w ogóle z dziećmi, prawda? Czy są jakieś preparaty, które Państwo proponujecie, nie doustne, ale takie na zewnątrz, żeby sobie właśnie przed taką wyprawą z rodziną do lasu zaaplikować?
Tak, oczywiście. My proponujemy ten nasz repelent, który jest repelentem naturalnym. On jest zrobiony z olejków eterycznych, więc można go używać zupełnie spokojnie, nie obciążając swojego organizmu chemią. Natomiast jest preparat o bardzo dobrym działaniu profilaktycznym. Praktycznie my używamy go od kilku lat u siebie w ośrodku i nigdy nas nic nie gryzło w międzyczasie.
Jak sobie rodziły nasze babcie i prababcie?
Ja myślę, że babcie i prababcie to po pierwsze nie miały takiej wiedzy na temat boreliozy. Po drugie chyba nie było tylu kleszczy, bo jednak teraz te zimy, które są, no nie sprzyjają temu, żeby kleszcze ginęły. Tak? My odnotowywaliśmy świeże ukąszenia kleszczy u naszych klientów zarówno w grudniu, jak i w miesiącu lutym. To kiedyś było zupełnie nienormalne, bo kleszcze najczęściej pojawiały się gdzieś od maja i działały powiedzmy do października, a teraz mamy je praktycznie na okrągło. Oczywiście też nie we wszystkich częściach Polski jest tak samo, dlatego że mamy różne warunki klimatyczne. Ja pochodzę z Poznania i u nas zimy prawie nie ma, tak? My prawie śniegu w ogóle nie mamy, w związku z czym jest zupełnie inaczej niż u Państwa.
W minionych latach sanepid odnotował największą zachorowalność osób z Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Tychów, przy Paprocanach i w lasach Kobiura, okolicach Lublińca czy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Nowy dzień, nieprzewidywalny wiem, ale zawsze szczodry. Podziękować chcę, nim na dobre zacznie się. Bo będzie mi, bo będzie dziś, jak spadka iść, wszystko idealnie. Tsunami, huk, pomruki, burz, czy choćby mrzawka, nic mnie nie dopadnie. Bo będzie mi, bo będzie dziś, jak spadka iść, wszystko idealnie. Tsunami, huk, pomruki, burz, czy choćby mrzawka, nic mnie nie dopadnie. Będzie mi idealnie. Będzie mi idealnie. Za ten nowy rok i za szanse, które mam, na wyciągnięcie dłoni. Już zawczasu chcę podziękować, jak się da, jak się da.
Bo będzie mi, bo będzie dziś, jak spadka iść, wszystko idealnie. Tsunami kup, pomruki pusz, czy choćbym czapka, nic mnie nie dopadnie. Bo będzie mi, bo będzie dziś, jak spadka iść, wszystko idealnie. Tsunami kup, pomruki pusz,
Siła drzemie w nas, wdech, wdech, dotykamy chmur. Sprzyja nam cały świat, jego obieg. Wciąż uczymy się pilnie tu. Wow, 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 wow.
Na temat porządków świątecznych.
Nie, nie, nie wyłączajcie radia. Naprawdę wiosna to idealna pora na pozbycie się starych, nieużywanych rzeczy, przejrzenie ubrań, w których nie chodzicie i zrobienie porządku dookoła siebie.
No, a najlepiej jeszcze bez chemii. W obecnych czasach coraz więcej osób chce prowadzić zdrowy tryb życia. Kupujemy ekologiczne jedzenie, regularnie uprawiamy sport, ale możemy zrobić dla siebie coś więcej. Warto zainteresować się tym, jak posprzątać mieszkanie bez chemii. Czy stosowane jeszcze przez nasze babcie sposoby nadal mogą być skuteczne?
Dlaczego warto sięgnąć po ocet, sodę i cytrynę? Nasi dzisiejsi goście podpowiedzą, jak zorganizować i skutecznie przeprowadzić wiosenne porządki, nie używając szkodliwych detergentów. A są nimi pasjonaci zdrowego trybu życia, ekolodzy Danuta Chodakowska i Olaf Józefowski.
W chemii znajdują się bardzo różne, znaczy właśnie w tych środkach, które stosujemy do czyszczenia, znajdują się często bardzo mocne środki, które mogą być po prostu szkodzić naszemu zdrowiu. Są to różnego rodzaju rozpuszczalniki, jest to chlor, amoniak. Myślę, że taka substancja jak chlor akurat każdemu jest znana jako niebezpieczna, była używana nawet podczas I wojny światowej jako gaz bojowy.
To są bardzo silne środki, no i niestety one są promowane, natomiast nie ma regulacji zabraniających faktycznie wykorzystywania substancji, które nam szkodzą. W związku z tym jest olbrzymia wolność faktycznie producentów w produkowaniu tego. Mało tego, nie wczytujemy się w składy, nie ma takiej jakby możliwości, no i faktycznie nawet nie wiemy, co tam ostatecznie jest. Nie wentylujemy domu na przykład w czasie sprzątania, przez co cała, jakby 100% tych substancji wchodzi do naszego ciała, przez dotyk, przez powietrze, wdychamy to do swoich płuc.
Amerykańskie Ministerstwo Środowiska wykazało, że powietrze w środku w domu może być nawet 10-krotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. I to są właśnie różnego rodzaju substancje lotne, które znajdują się w środkach chemicznych, ale też czasami w nowo kupionych sprzętach, różnego rodzaju płaszczyznach, powierzchniach.
Warto sobie uświadomić, że to jest krok nie tylko dla naszego zdrowia, też właśnie dla ekologii, ekosystemu i równowagi w naturze, a do tego też dla naszego własnego portfela. Podczas gdy zamiast posiadać kilkanaście różnych butelek, każda do czegoś innego, bo są płyny do podłogi inne, do blatu mamy inny, do łazienki.
Do czyszczenia fu.
Dokładnie tak. Każdy miejsce naszego domu ma specjalny płyn właśnie do tego przeznaczony. Natomiast w praktyce nie ma takiej konieczności. Można umyć cały dom przy pomocy dwóch środków i to jest soda oczyszczona i ocet. I wtedy nie musimy się martwić ani kosztami, ani czy na ile faktycznie te certyfikaty są sprawdzone.
Też tą sodę jak kupujemy, to warto kupować w dużych opakowaniach, bo jak pójdziemy do sklepu i policzymy, ile kosztuje taka soda w pojedynczej saszetce, to może się okazać, że rzeczywiście jest to drogie, ale naprawdę jeśli kupimy na kilo, to jest około 6 zł za kilo sody i możemy tym wysprzątać cały dom, jeszcze nam dużo zostanie do innych rzeczy. Na mycie okien po prostu ocet z wodą połączyć.
W jakich proporcjach?
Może być w proporcjach 1:1, wtedy będzie dość mocne. To też w tych środkach, które robimy sami, czasami dostosowujemy trochę do naszych potrzeb. Jeśli czujemy, że za dużo jest tego octu, możemy dać mniej trochę octu. Nie musimy też martwić się tym, że ocet ma taki bardzo nieprzyjemny zapach. On się szybko ulatnia i naprawdę po chwili już go nie będzie, więc wlewamy do butelki po spryskiwaczu, po jakimś starym płynie do mycia okien, z atomizerem. Spryskujemy powierzchnię i wycieramy też, pamiętając o ekologii, możemy użyć starych gazet na przykład do wycierania, które też się dobrze nadają, albo pieluch tetrowych, jeśli jeszcze mamy jakieś w domu, one świetnie właśnie nie zostawiają smug na oknach.
Umyjemy nie tylko okna, ale jeszcze połowę domu, bo tak samo można to, ten taki środek, który już mamy przygotowany, to jest uniwersalny środek i tak samo możemy nim umyć ramy okna, tak samo możemy umyć drewniane powierzchnie, blaty, tak samo płynami z octem, pozbędziemy się kamienia przy armaturze na przykład, czy w kuchni, przy zlewie, czy w łazience. Bardzo często się mówi o łączeniu sody z octem, bo bardzo ładnie wybucha i faktycznie zachodzi taka reakcja chemiczna, natomiast niestety to nie jest takie skuteczne jak soda albo ocet oddzielnie. Więc faktycznie, jeżeli czyścimy, to tymi dwoma rzeczami, natomiast oddzielnie i pojedynczo, a nie mieszamy razem.
Tak, zwłaszcza, że właśnie jakby tu po prostu się neutralizuje soda z octem i w zasadzie traci całe swoje właściwości, bo ocet jest kwaśny, a soda jest zasadowa, więc najlepiej stosować je osobno. One są bardzo skuteczne, ale osobno. Ocet świetnie sprawdza się do takich powierzchni płaskich, do luster, do okien, można nawet lodówkę myć sodą, octem. W ogóle też warto jak najczęściej pamiętać o tym, żeby myć lodówkę i nie używać do tego chemicznych środków, które mogą nam zaszkodzić, ponieważ będą miały kontakt z jedzeniem. Tylko właśnie woda z octem świetnie się sprawdzi do umycia lodówki. A z ekologicznym płynem do mycia naczyń to jest trochę bardziej skomplikowane, bo robi się go na bazie mydła potasowe, mydła gospodarczego, które musi mieć zerowe przetłuszczenie.
Trudno dostępne przede wszystkim. Mhm. Warto, raczej idziemy jednak w stronę alternatywne. Można faktycznie znaleźć takie mydło gospodarcze albo w internecie, albo zrobić samemu. Ostatecznie nie jest to aż takie trudne, jakby się wydawało. Jest też na przykład taka opcja jak wywary z naturalnych orzechów, które zawierają saponiny. Czyli to mogą być albo orzechy indyjskie, albo nasze polskie kasztany. Gotowujemy jakby wywar z nich, no i mamy taki płyn. On nie będzie się pienił, natomiast dalej będzie czyścił tak samo. Zapraszamy na naszą stronę internetową wolnaherbata.pl. Tam w zakładce przepisy znajdziecie zarówno przepisy na środki czystości, jak również na kosmetyki i środki higieny osobistej.
Przy takim sprzątaniu wracają siły witalne, które pozwolą nam zrobić też trochę porządku w głowach. Dla młodzieży to cenny czas odpoczynku. Po egzaminach ósmoklasisty, gimnazjalnych nie obyło się przecież bez stresów. Dlatego teraz wiosenny, świąteczny porządek w głowie i trochę luzu.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am all right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry our body safe to shore.
Jadalne, niejadalne, czyli co jemy?
rzeżucha posiana?
Oczywiście, nawet już troszkę podskubana.
To dobrze, bo mimo że zapach, umówmy się, ma średni, to wartości odżywcze wspaniałe. Wieki temu leczniczą moc rzeżuchy, znanej też jako pieprzyca, doceniła medycyna ludowa. Skiełkowaną roślinę stosowano jako lek na pasożyty jelit i owrzodzenie skóry oraz wykorzystywano jej właściwości dezynfekujące jamę ustną oraz pobudzające trawienie i apetyt.
Rzeżucha chroni przed nowotworami. Zawarte w niej przeciwutleniacze i witamina C chronią DNA naszych komórek przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Po rzeżuchę powinni sięgnąć zwłaszcza palacze, ponieważ zawiera ona tak zwane izotiocyjoniany. To za ich sprawą rzeżucha ma tak wyrazisty, ostry smak. Substancje te pomagają zapobiegać rakowi płuc.
Ale też wzmacnia kości. Garść rzeżuchy dostarcza organizmowi dzienną dawkę witaminy K, a ta witamina pozwala chronić nasz organizm przed osteoporozą, ponieważ nie pozwala na wypłukiwanie z kości minerałów, m.in. wapnia. Gotowanie zwiększa ilość witaminy K w rzeżusze, dlatego zupa czy blanszowana rzeżucha są świetnym pomysłem na obiad. Nie dodajemy, pamiętajcie, rzeżuchy do marynat, aby nie utracić zawartego w niej żelaza.
Chroni też oczy. Rzeżucha jest intensywnie zielona, dzięki naturalnym barwnikom, luteinie i zeaksantynie. Właśnie tym barwnikom nasze oczy zawdzięczają możliwość widzenia kolorów. Ponadto rzeżucha chroni siatkówkę oka przed promieniowaniem UV. Zawiera sporo witaminy C, witamin z grupy B, beta-karotenu, kwasu foliowego, siarki, potasu, magnezu, wapnia, żelaza, chromu i jodu.
Taka rzeżucha na jajeczku.
Wysypisko. Audycja dobrze posegregowana.
No a jak sprawić, żeby te święta były naprawdę eko? We własnoręcznie przygotowanych dekoracjach na wielkanocny stół sprawdzą się na przykład takie kolory jak kremowa biel, szarość czy pastele. Warto związać sztućce sznurkami albo wstążkami wykonanymi z naturalnej tkaniny, na przykład z lnu. Zamiast kupować sztuczne stroiki, można umieścić przecież na stole taką rzeżuchę albo żywe kwiaty, będące symbolami wiosny, na przykład hiacynty czy krokusy w doniczkach.
Ważnym krokiem w przygotowaniach do świąt są również świadome zakupy. Zanim wybierzemy się do sklepu czy na bazarek, powinniśmy sporządzić szczegółową listę zakupów, aby uniknąć nadmiaru produktów, których nie zdołamy wykorzystać. Na sprawunki zabierzmy ze sobą oczywiście ekologiczną torbę wielokrotnego użytku.
A przede wszystkim odklejcie się od smartfonów przy stole. Rozmowa z najbliższymi to coś, czego przecenić nie można, zwłaszcza w czasie świąt.
W Tatrach kwitną krokusy. Z tego powodu strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zwiększają swoją obecność na wybranych szlakach. W święta spodziewane są tłumy turystów na szlaku do Kalatówek i Doliny Chochołowskiej, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN.
Wszystko zależy od pogody. Jeśli dopisze, to znaczy jeśli dłużej będziemy mieć okres słonecznej pogody, to ten ruch rozłoży się równomiernie i po kilka tysięcy osób dziennie. Natomiast jeśli zdarzy się tak, że jeden weekend będzie pogodny, potem ta pogoda się zepsuje, że jeśli takie prognozy będą, bo turyści śledzą po prostu na bieżąco te prognozy, to możemy się spodziewać nawet kilkunastu tysięcy osób dziennie.
Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zachęcają też do odwiedzania innych miejsc, na których są już krokusy, albo do organizowania wycieczek w tygodniu, gdy jest mniej turystów.
A już za chwilę w naszym studiu gość.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. I ain't got wings.
who say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down.
Naszym gościem jest dzisiaj dr Ryszard Kulik, ekofilozof, organizator Klubu Myśli Ekologicznej, który działa w Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Był pan już wielokrotnie gościem w naszej audycji. Rozmawialiśmy bardzo często o tym, co nam daje kontakt z przyrodą, ale dzisiaj chciałabym porozmawiać właśnie o Klubie Myśli Ekologicznej, który pan założył.
Raczej współzałożyłem, bo nie jestem sam w tej inicjatywie. Zakładaliśmy go wspólnie z moim przyjacielem, profesorem Piotrem Skubałą. Pan Skubała jest ekologiem, naukowcem, pracuje na Uniwersytecie Śląskim. I od wielu lat wspólnie działamy w obszarze edukacji ekologicznej.
Spotykacie się we wtorki w kinie Teatrze Rialto.
We wtorki najczęściej, choć bywają też inne terminy. Właśnie ten najbliższy nie jest wtorkowy, tylko piątkowy. 26 kwietnia będzie spotkanie z Marcinem Dorocińskim.
No właśnie, to będzie coś bardzo ciekawego. Może coś więcej na ten temat powiemy.
Tak, serdecznie przede wszystkim zapraszamy na to spotkanie. Rzeczywiście słyszymy nazwisko Marcin Dorociński i sobie go kojarzymy z aktorstwem. To jest wybitny polski aktor, znamy go. Ale okazuje się, że jest też ambasadorem WWF-u i bardzo prężnie działa no właśnie w obszarze edukacji, różnych działań promujących ekologię, szczególnie w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatycznym ostatnio. Także to jest jego taki główne pole działania.
Przypomnijmy jeszcze raz datę.
26 kwietnia, piątek, godzinie 17.30, Kino Teatr Rialto.
To już teraz bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. A właśnie jednym z organizatorów jest Klub Myśli Ekologicznej. Proszę przybliżyć, czym w ogóle zajmuje się ten klub?
No, klub został powołany 7 czy nawet 8 lat temu, także to już naprawdę sporo czasu, przez nas po to, żeby propagować idee ekologiczne, żeby zapraszać ludzi, którzy działają dla przyrody, dla środowiska, którzy są bardziej lub mniej znani, ale na pewno ich działania przyczyniają się do tego, żeby los przyrody był lepszy. No i zapraszamy takie osoby. Wśród nich są artyści, pisarze, naukowcy, społecznicy, także mamy naprawdę, tych spotkań było już prawie 60, więc mamy cały wachlarz różnych osób, które są zaangażowane w działalność proekologiczną.
Co było dla pana taką bezpośrednią inspiracją, aby zająć się ekologią i żeby wpaść na pomysł właśnie z profesorem Skubałą, by ten klub stworzyć?
No my razem działamy już prawie 25 lat, będzie chyba w tym roku 25 lat, jak współpracujemy ze sobą. Także Klub Myśli Ekologicznej to jest kolejna, jedna z wielu naszych wspólnych inicjatyw. Także co nas skłoniło? No, chyba najbardziej troska o przyrodę, też o ludzi. Wszyscy zależymy od świata naturalnego. A sytuacja środowiskowa staje się coraz trudniejsza, coraz gorsza. Los przyrody naprawdę jest coraz trudniejszy. Są też zagrożenia dla nas, ludzi, z tego wynikające. No i jeśli pani pyta o taką podstawową motywację, to jest troska. Troska o przyrodę i o ludzi.
Wysypisko. Audycja dobrze posegregowana.
Czy przez te 7 lat tematy jakoś zmieniły się podczas tych spotkań? Czy one jakoś ewoluowały?
Tematy właściwie są te same, chociaż może ostatnio takim szczególnie ważnym tematem jest klimat i jego zmiany. i wiele spotkań, szczególnie właśnie ostatnio, było poświęconych temu. Mamy spory wachlarz i gości, i tematów, więc poruszyliśmy prawdopodobnie wszystkie istotne kwestie. To, co obserwujemy na przestrzeni tych 7 lat, a właściwie ja mógłbym nawet powiedzieć tych 25, bo tyle działamy, no to jest widoczne większe zainteresowanie u zwykłych ludzi tematyką ekologiczną. Media też się coraz częściej tym interesują. Gdy zaczynaliśmy, na spotkania przychodziło kilkanaście osób. Teraz zwykle mamy 60, 80, a bywało, że całe kino było wypełnione, czyli około 300, ponad nawet 300 osób. Ale to były rzeczywiście takie osoby, które przyciągały tłumy, na przykład Olga Tokarczuk.
Czyli jest światełko w tunelu.
Jest światełko w tunelu, ale to ciągle jest kropla w morzu potrzeb, bo zagrożenia są ogromne, a to zainteresowanie jest, mimo że rośnie, to w moim przekonaniu ono jest ciągle marginalne.
A powierzchowne też?
Powierzchowne też, chociaż my szczególnie dbamy o to, żeby takie nie było. W ogóle jesteśmy reprezentantami takiego myślenia nawiązującego do filozofii głębokiej ekologii. To wyklucza powierzchowność, choć obserwujemy, że w tym głównym nurcie refleksja ekologiczna ma najczęściej charakter powierzchowny. Najczęściej dotyczy odpadów i segregacji śmieci.
A mówił pan o ogromnych zagrożeniach. Jakie by pan teraz wymienił najważniejsze zagrożenia dla nas, dla przyrody?
Od wielu lat najważniejszym uważam zagrożeniem jest spadek różnorodności biologicznej. Naukowcy mówią, że żyjemy w czasach 6. katastrofy, to znaczy, że dramatycznie załamuje się kondycja biosfery, życie po prostu zamiera, tracimy gatunki i to jest największe zagrożenie, bo jesteśmy wszyscy uzależnieni od powiązań z siecią życia. Jeżeli to życie zamiera, to jest po prostu, mówiąc wprost, nasza agonia, którą obserwujemy. To są mocne słowa, ale nie ma w nich przesady. A drugie takie poważne zagrożenie to są zmiany klimatyczne. Znaczy, to można się licytować, które są ważniejsze. One, te zjawiska związane ze zmianami klimatu i z wymieraniem gatunków są zresztą powiązane i sprzężone. Część tego zaniku bioróżnorodności jest związana z ocieplającym się klimatem.
Zima za nami. Tutaj w województwie śląskim takim tematem numer jeden w ostatnich miesiącach był smog. I tak, też się nim zajmowaliście.
No właśnie, to budzi chyba największe zainteresowanie mieszkańców Śląska. I trudno się temu dziwić, bo wychodząc na zewnątrz, oddychamy powietrzem i czujemy, że coś jest nie tak. Więc smog jest w tym znaczeniu wdzięcznym tematem, bo możemy się odnieść do bezpośredniego doświadczenia zwykłego człowieka. I dlatego o tym mówimy i o tym trzeba mówić i mówiliśmy.
No tak, bo łatwiej jest pokazać, nie wiem, chociażby poziom zanieczyszczenia na oczyszczaczu powietrza, niż uświadomić komuś, że mamy zagrożone gatunki w oceanach, których nigdy w życiu na oczy osobiście nie zobaczymy, prawda?
Tak, tak. I to jest jeden z mechanizmów odpowiedzialnych za to, że jako ludzkość jesteśmy w stanie pewnego marazmu. To znaczy, my zdajemy sobie sprawę z wielu zagrożeń, naukowcy o tym mówią i prognozy są naprawdę alarmistyczne. Palą nam się kontrolki na pulpicie, ale do ludzi to nie trafia, bo to nie jest ich bezpośrednie doświadczenie. My bo ja też jestem psychologiem z wykształcenia, więc my psychologowie mówimy, że póki to nie jest nasze osobiste doświadczenie, to te informacje po prostu nie działają. Przy smogu to jest nasze osobiste doświadczenie, więc tu na pewno da się zrobić i robi się więcej. Dobrze jest pamiętać na co dzień o tym, że przyroda jest ważna. Wracając jeszcze do spotkań Klubu Myśli Ekologicznej, będzie też o tym mówił nasz kolejny gość, którego zaprosiliśmy 28 maja we wtorek. Naszym gościem będzie Szymon Hołownia, pisarz, aktywista społeczny, pewnie Państwu znany też z różnych innych działań medialnych. Będziemy wtedy mówić o zwierzętach, bo jego ostatnia książka, Boskie Zwierzęta, dotyczy relacji człowieka ze zwierzętami. Zapraszamy.
Serdecznie zapraszamy.
Wiosna, cieplejszy wiek.
Będą nowe zapisy dotyczące usuwania niebezpiecznych zanieczyszczeń z terenów poprzemysłowych i tylko w ten sposób można rozwiązać problem z zalegającymi na prywatnych terenach chemicznymi odpadami.
Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajęła się m.in. problemem nieusuniętych z terenów prywatnych odpadów po zakładach chemicznych Tarnowskie Góry. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek powiedział, że teren ten jest pod stałą kontrolą ministra środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Teren nie powoduje bezpośredniego zagrożenia, ale oczywiście należy zachować czujność i na bieżąco odczytywać dane, tak aby ograniczyć te ryzyka do minimum. Na tym terenie jest już składowisko odpadów niebezpiecznych, ono jest bezpieczne. Niestety są także tereny prywatne, na których znajdują się odpady niebezpieczne i ten podmiot prywatny nie chce tych odpadów usunąć.
Potrzebne są nowe zapisy związane z prawem własności, dodał wiceminister Sławomir Mazurek.
Planujemy działania, które są bliskie temu, co dzieje się podczas inwestycji infrastrukturalnych, czyli dotyczących bezpośrednio prawa własności, tak aby tego typu sytuacje rozwiązywać kompleksowo i systemowo, nie tylko w Tarnowskich Górach, ale wszędzie tam, gdzie podmioty nabywają tereny zdegradowane, licząc na to, że pojawi się ktoś, Skarb Państwa, który te tereny wyczyści, a następnie odda podmiotowi prywatnemu.
Jak zapowiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, prace nad nowymi zapisami mają rozpocząć się najwcześniej w lipcu bieżącego roku. Specjalny zespół do spraw terenów zdegradowanych przygotował już rekomendacje do tych prac. Zespół monitorował sytuację na terenach po zakładach chemicznych Tarnowskie Góry.
Zakłady chemiczne Tarnowskie Góry, przypomnijmy, funkcjonowały 200 lat, zostały postawione w stan likwidacji w 1995 roku i po nich pozostała ogromna ilość niebezpiecznych odpadów, które skaziły środowisko, w tym wody podziemne.
Tymczasem minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że jego resort zaproponuje sposoby zagospodarowania bioodpadów. Chodzi przede wszystkim o budowę kompostowni i biogazowni. W siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyła się debata na ten temat z przedstawicielami samorządów i branży zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Henryk Kowalczyk wskazał, że partnerem w pracach będzie Ministerstwo Energii.
Samorządy powinny zadbać o odebranie odpadów bio, natomiast Ministerstwo Środowiska będzie proponować rozwiązania, które te odpady bio będą zagospodarowane, czyli kompostownie i biogazownie. Tutaj nawet w ostatniej rozmowie z Ministerstwem Energii, Ministerstwo Energii chce wspierać biogazownie, bo też ma swoje zobowiązania, aby była to jak największy udział produkcji energii odnawialnej w systemie energetycznym, więc są bezpośrednio zainteresowani, aby też wykorzystywać odpady bio do biogazowni.
Odpady biodegradowalne stanowią ważny element zasobów z perspektywy systemu gospodarki obiegu zamkniętego. Resort chce zachęcić Polaków, którzy mają taką możliwość, do korzystania z przydomowych kompostowników.
Nawet w najnowszej regulacji, zmianie ustawy o porządku i czystości w gminie, wprowadzamy ulgi dla tych podmiotów, możliwość prowadzenia ulgi dla tych osób, które tego typu przydomowe kompostowniki mają i zagospodarowują odpady jak najlepsze, zgodnie z najlepszą praktyką, czyli najbliżej domu, w sposób przyjazny dla środowiska, a potem ten kompost mogą wykorzystać na swoim terenie.
Odpady stanowią mniej więcej 40-50% wszystkich śmieci produkowanych przez gospodarstwa domowe, wyjaśniał Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Wskazał, że według branży podstawowymi problemami są koszt recyklingu bioodpadów i niedostateczna ilość odbiorców tego surowca.
Oprócz technologii, które niespecjalnie przeniosą się na zwyżkę opłat dla mieszkańców, należy stworzyć system edukacyjno-gospodarczy, który zagospodarowuje te odpady czy w rolnictwie, czy w obszarach zieleni miejskiej, ale też i w terenach, powiedzmy, rekreacyjnych, działkach, gdzie w zasadzie pełnowartościowy nawóz, polepszacz glebowy mógłby służyć do produkcji takiej przydomowej różnego rodzaju warzyw, ale też na renowację trawników miejskich, na zakładanie nowych terenów rekreacyjnych.
Do odpadów biodegradowalnych, albo raczej frakcji bio, należą między innymi odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po herbacie czy kawie, zwiędłe kwiaty i rośliny, a także resztki jedzenia, ale bez mięsa i kości. Szczegóły na temat selekcji wszystkich śmieci można sprawdzić na stronie internetowej nasześmieci.mos.gov.pl.
Wysypisko. Audycja dobrze posegregowana.
Czas zajrzeć do naszego ekokalendarium. W przyszły poniedziałek, 22 kwietnia, Dzień Ziemi.
Dzień Ziemi to najważniejszy, najbardziej znany i najhuczniej obchodzony ze świąt ekologicznych. W styczniu 1970 roku propagatorzy z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcję Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska.
Zainteresowanie problemami środowiska przez lata tak wzrosło, że w 1990 roku zorganizowano Światowy Dzień Ziemi. Wzięło w nim udział 200 milionów ludzi ze 141 krajów. Dwa lata później z inicjatywy ONZ-u zorganizowano w Rio de Janeiro tak zwany Szczyt Ziemi. W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.
Z kolei w następną środę Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych. To święto obchodzone 24 kwietnia, uznane przez ONZ jako Dzień Upamiętnienia Zwierząt Laboratoryjnych. Ma skłonić do refleksji nad bólem i cierpieniem zadawanym stworzeniom poddanym wiwisekcji, czyli badaniom na żywych zwierzętach.
Dzień ten ustalony został w 1979 roku przez brytyjskie National Anti-Vivisection Society, najstarszą na świecie organizację walczącą z przeprowadzeniem testów na zwierzętach.
I to tyle na dziś.
Audycji możecie ponownie odsłuchać w internecie, na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz na stronie internetowej Radia Katowice.
Życzymy Wam ekologicznych wiosennych świąt i pamiętajcie, nawet gdy farbujecie jajka, możecie zadbać o przyrodę.
Wysypisko. Audycja dobrze posegregowana.